Chwała Panu Bogu, bracie i siostry. Piękną pogodę mamy od wczoraj i dzisiaj też słońce pięknie świeci. Wszystko wstaje pomału jeszcze, może jeszcze niewidocznie takie są znaki, ale wszystko już się powoli będzie budziło do życia. Ja też dzisiaj taki chciałbym przykład podać ze świata zwierząt. Taką ciekawostkę zauważyłem, kiedyś tatuś usługiwał nie tak długi czas temu. Mówił, jak działa grzech na człowieka. I ten przykład teraz taki. W przyrodzie jest tak, że zwierzęta, które Bóg tak ukształtował zwierzęta, tak stworzył zwierzęta, że niektóre mają jak się bronić, mają czym się bronić, mają czym atakować, na przykład krokodyle mają wielkie zęba, wielką paszczę, lwy szybko biegają, po prostu nie mają większych problemów, ale na obronę też nawet, ale też na atak. A takie inne zwierzątka, na przykład żabki. Są takie żaby w tych puszczach, takie kolorowe. Wiemy, może ich nie znamy dokładnie, ale są takie żaby, które takie z pozoru naprawdę wydają się bardzo ładne, bardzo takie kolorowe. Chciałby się je dotknąć, ale tak naprawdę one są bardzo niebezpieczne. Meduzy. Są takie meduzy też w oceanach żyją, że bardzo, bardzo silne mają porażenia. Jeżeli parzydełkami swoimi kogoś poparzą, nawet człowieka, to doprowadza to do śmierci. Z pozoru wydaje się, że nie mogą uciekać za bardzo, bo nie mogą, bo bardzo mają wolne ruchy, ale są bardzo niebezpieczne. I kiedy tatuś mówi właśnie, że jak to można odnieść, znaczy jak ten przykład możemy odnieść do naszego życia. Tatuś mówi o tym grzechu i pamiętam, kiedy rozmawiał z Samkiem, to on tak powiedział, że Samek taki był w ogóle zdziwiony, nie zdziwiony, był taki, nie wiedział po prostu, był taki rozgoryczony swoim życiem, mówił, że on nie wiedział, jak mógł tak dopuścić do takiego stanu, żeby nawet nie rozróżnić, nie widzieć swojego życia. A tatuś mu wtedy powiedział, że swojego złego życia, bo teraz wiemy, chwała Bogu. Ale tego życia. Tatuś mu wtedy powiedział, że to grzech on przychodzi właśnie tak jak jad. Tak powoli zatruwa, jeżeli dotniesz się nawet takiej niewinnej rzeczy, od małego się zacznie. I dotniesz się tego, to zacznie się zatruwać od samego serca, od samego środka. Jeżeli nie odłączysz się od tego, nie zerwiesz z tym, no to poniesiesz śmierć. Poniesiesz śmierć. Dlatego wszyscy biologowie, może nie wszyscy, ale większość biologów wie, że jeżeli coś, co nie potrafi uciekać, coś, co jest takie, co chce oko, taka żabka może, albo jakaś jaszczurka, nie potrafi uciekać, może ma ładne kolory i taka zachęca do tego, żeby ją dotknąć, żeby podotykać to, bo to takie piękne jest. Grzech jest taki sam właśnie. Szatan chodzi jak refleczący, ale to nie oznacza, że to, co on daje, to jest takie groźne jak lew czy krokodyl, że to od razu się przestraszymy tego. To nie jest tak, bo to, co szatan podsuwa właśnie, jest takie miłe dla oka, miłe dla ciała może. I często dotykamy się i to ich skutki są naprawdę porażające. Dlatego Paweł, liście do Koryntian, otwórzcie sobie może jeden werset tylko przeczytam. Drugi list świętego Pawła do Koryntian, 6 rozdział i 17 werset. 6 rozdział, 17 werset. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. Ważne jest to, żeby nieczystego się nie dotykać. Takie rzeczy, które właśnie może nas pociągają. Takie, które są z pozoru takie błahe. Ale musimy, chrześcijanie, tak jak mówiłem, że biolodzy wiedzą, że takie rzeczy, które są właśnie takie przyjemne, że nie są pożyteczne dla człowieka, że mogą być śmiertelnie groźne. A tak chrześcijanie też powinien wiedzieć, że taka rzecz, wszelka nieczystość, taka nawet z pozoru przyjemna, może też okazać się skutkiem śmiertelna dla nas. Dlatego bądźmy czujni i wytrwali w tym. Aleluja, amen.
Na pokój ogarnia mnie, tak pomyślałem, że dziś na nabożeństwie tacy bezpieczni czujemy się i mamy taką radość niewymowną, Nie wiem, chyba pierwszy raz się zdarzyło, że nie wszyscy się mogli pomodlić na początek nabożeństwa. Chwała Bogu, że Jego Duch jest pośród nas i dotyka naszych serc. Tak pomyślałem, jak ten czas szybko biegnie. Przed chwileczką mieliśmy wtorek, nabożeństwo modlitewne. Teraz już jest czwartek, bo ja za kazalnicą. Za chwilę będzie niedziela, bracia wystąpią. I ponieważ mam takie słowo, długi, większy kawałek Słowa Bożego z Księgi Amosa, 5 rozdział, to taki rozdział, mój rozdział minionego tygodnia, może niech i dla was będzie słowem na najbliższe dni, dlatego przeczytam, ponieważ jest dużo rzeczy poruszonych w tym rozdziale, nie będę się rozwijał, ale znane jest to słowo, znany fragment i tak dla przypomnienia, dla naszego życia, dlatego żebyśmy mieli zawsze pokój Boży w swoim sercu, zawsze radość z Jego obecności, mimo że wokół nas burze życia, różne doświadczenia, ale z Jezusem mamy siły, aby przejść przez to, aby się nie martwić, aby mieć nadzieję, aby mieć pokój Boży w sercu. Ten pokój, który nam Pan obiecał, mówiąc pokój daję wam, nie taki jak świat daje, ale pokój, który spływa na nas z góry, który nam pozwala żyć w tym świecie pełnym pokus i doświadczeń. Niebezpieczeństwa na nas i próby przychodzą ze wszystkich stron. I życie nas doświadcza i diabeł nas kusi, albo straszy, albo kusi właśnie przez rzeczy małe i ładne, z pozoru miłe i przyjemne. Kto by pomyślał, że mogą zabić? A jak już słyszeliśmy, mogą zabić na naszą duszę. Mogą zabić w nas Bożą obecność. Mogą zabić w nas pragnienie bliskości z Bogiem. 5 rozdział Księgi Amosa. Słuchajcie tego słowa, które ja nucę nad wami jako pieśń żałobną. Domu Izraela. Upadła, już nie powstanie dziewica Izraela. Leży na własnej ziemi i nikt nie może jej podnieść. Bo tak mówi Wszechmogący Pan do domu Izraela. Miasto, które wyprawiło w pole 1000, zachowa 100, a to, które wyprawiło 100, zachowa 10. Bo tak mówi Pan do domu Izraela, szukajcie mnie, a żyć będziecie. Lecz nie szukajcie Betelu i nie chodźcie do Gilgalu i nie pielgrzymujcie do Betrzeby, gdyż Gilgal pójdzie na wygnanie, a Betel obróci się w nicość. Szukajcie Pana, a żyć będziecie, aby nie przerzucił się na dom Józefa jak ogień i strawił go, a nikt w Izraelu nie będzie mógł go ugasić. Biada tym, którzy przemieniają prawo w piołun, a sprawiedliwość rzucają na ziemię. On tworzy Plejady i Oriona. Mrok przemienia w poranek, a po dniu zsyła ciemną noc. Wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi. Pan imię Jego. On zsyła zgubę na mocarza i zagładę sprowadza na twierdzę. Nienawidzą obrońcy prawa w bramie i mają wstręt do tego, który mówi prawdę. Ponieważ pobieracie dzierżawne od biednego i bierzecie od niego daninę zboża, to chociaż budujecie domy z ciosanego kamienia, nie będziecie w nich mieszkać. A chociaż zasadziliście rozkoszne winnice, wina z nich pić nie będziecie. Przerwę na chwilę, bo w tym fragmencie już przeczytanym myślę, że każdy z nas może odnaleźć dzień dzisiejszy. Dzień dzisiejszy świata. Życie możnych, życie nieprawych. To słowo też nawiązuje do zjawisk przyrody, do tego, co się dzieje na ziemi, że to Pan przemienia mrok w poranek, tworzy gwiazdy, Plejady i Oriona, wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi. Zsyła zgubę na mocarza, zagładę sprowadza na twierdzę. To jest tak pomieszane troszeczkę, ale nie, może nie tyle pomieszane, co właśnie poruszone są wszystkie takie zakresy, bo pańska jest ziemia i to, co się na niej dzieje i to, co na niej robi człowiek. To, co robi człowiek, który jest w mocy diabelskiej, i to, co robimy my, którzy służymy Bogu. 12 wiersze czytamy dalej. Bo wiem, że liczne są wasze zbrodnie i wielkie wasze grzechy. Gnębicie niewinnego, bierzecie łapówki, a prawo ubogich obalacie w bramie. Przeto kto rozumny niech milczy w tym czasie, gdyż jest to czas zły. Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan, Bóg zastępów, był z wami, jak to mówicie. Podkreślony mam ten werset od wielu, wielu lat. Aby Pan, Bóg zastępów, był z wami, tak jak to mówicie. Bardzo dużo się właśnie mówi, że jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy wierzącymi, że jesteśmy uczniami Jezusa, że Pan z nami, a czy my z Panem? Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan, Bóg zastępów, był z wami, tak jak to mówicie. Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewnijcie prawu miejsce w bramie. Może zmiłuje się Pan, Bóg zastępów, nad resztką Józefa. Dlatego tak mówi Pan, wszechmogący Bóg zastępów. Na wszystkich placach skarga, na wszystkich ulicach mówią biada, biada i nawołują oracza do żałoby i płaczków do narzekania. Skarga będzie we wszystkich winnicach, gdy przejdę pośród ciebie, mówi Pan. Też na chwilę się zatrzymam, bo na wszystkich placach mówią skarga, na wszystkich placach skarga mówią biada, biada. To nasz świat i nasze media, nasze gazety, radio, telewizja, gdziekolwiek nie nastawimy ucha, z kimkolwiek nie porozmawiamy, wszyscy narzekają na wszystko. A Pan mówi, że skarga będzie, gdy przejdę pośród ciebie. Dziś ludzie nie mają powodu do narzekań. Mogą się uskarżać na swój grzech, konsekwencje swojego grzechu. Narzekają, bo taka jest natura ludzka. Ten, kto nie zna Boga, ten, kto nie ma Bożego pokoju, będzie szemrał na wszystko. Że za dużo jedzenia, że za mało jedzenia, że za ciepłe, że za zimne, że nie o tej porze. Naprawdę musimy pracować. Człowiek musi nad sobą pracować, aby nie narzekać na wszystko, bo nie ma powodu do skargi. Ale tu Bóg ostrzega, że skarga będzie we wszystkich winnicach, gdy przejdę pośród ciebie. Wtedy się okaże, że ludzie mieli szczęśliwe życie, że mieli dobre życie, że nie mieli powodu do narzekań, gdy gniew Boży się wyleje. Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie dnia Pana. Na cóż wam ten dzień Pana? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością. To tak, jakby ktoś uciekał przed lwem, a spotyka niedźwiedzia, a gdy wejdzie do domu i opiera rękę o ścianę, ukąsi go wąż. Zaiste, dzień Pana jest ciemnością, a nie światłością, mrokiem, a nie jasnością. Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni, nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. Czy składaliście mi ofiary krwawe i ofiary z pokarmów na pustyni przez 40 lat domu Izraela? Nie. A teraz poniesiecie Sikuta, waszego króla, i Kewana, obrazy waszych bóstw, które sami sobie uczyniliście. Ja zaś zaprowadzę was do niewoli poza Damaszek, tak mówi Pan, Bóg zastępów. Takie jest jego imię. I można by z każdego wersetu zrobić kazanie. Każdy werset powiedzieć głośno drukowanymi literami. Każdy werset wyryć w swoim sercu. Ale z tego wszystkiego weźmy sobie do serca to, że Bóg nie chce naszej śmierci. On nawołuje nas do tego, abyśmy szukali Go. Szukali Jego prawa, Jego sprawiedliwości, nie narzekali, aby dzień Jego przyjścia był dla nas dniem radości, a nie dniem ciemności. Amen.
Chwała naszemu Panu. O nasz Panie ukochany, któż Cię pojmie, któż? Czy śpiewając tą pieśń, tak myśleliśmy. I jeżeli i jak ją śpiewaliśmy, to o czym myśleliśmy śpiewając to, któż, o nasz Panie ukochany, któż Cię pojmie, któż? Myśleliśmy tylko o tym, czy możemy pojąć miłość Jezusa Chrystusa, czy to było tym takim znakiem zapytania, któż Cię pojmie, któż? Czy możemy powiedzieć też tak, czy zacytować to, co wcześniej zacytowałem, po przeczytaniu tego, co Mariusz przeczytał? Biada tym, którzy przemieniają prawo w piołun, a sprawiedliwość rzucają na ziemię. Biada tym, którzy sprawiedliwość rzucają na ziemię. Co to jest rzucić sprawiedliwość na ziemię? Co to jest rzucać sprawiedliwość na ziemię? Czy nam zdarza się, czy my też jesteśmy tymi, którzy rzucają sprawiedliwość na ziemię? Jesteśmy? Może trudne pytania zadaję, ale ten fragment, który Mariusz przeczytał, jest wezwanie do pokuty. Czy powinien on być odczytany w naszym zborze dzisiaj? Czy dzisiaj powinniśmy mieć wezwanie do pokuty? Czy odebraliście to jako wezwanie do... Przepraszam, kiedy Mariusz czytał ten fragment, czy odczuliście potrzebę pokuty? Jeżeli ktoś odczuł taką potrzebę, niech podniesie rękę. No to chwała Bogu. Chwała Bogu, że są jeszcze tacy, którzy... No, też jest część, która nie odczuwa. A więc chybiłeś. Nie. Bóg nie chybia. To są, drodzy, fragmenty, jest to naprawdę nieprawdopodobny fragment, który Mariusz mało mówił, ale i rzeczywiście tutaj każdy werset praktycznie to jest nieprawdopodobny. Tak się w naszym życiu trochę się pewnych rzeczy nakłada i w tym tygodniu pozwoliłem sobie na takie nawet stwierdzenie. Wiedziałem, że to, ale powiedziałem, Boże, chyba przesadzasz. Chyba przesadzasz. Czy aż tak? Czy to musi być aż tak? Czy nie może być inaczej? Przecież może być inaczej. Wiedziałem, że prowokuje coś w swoim takim, że coś prowokuje. Później zaraz taki przyszło, taki moment, Karla powiedziała, z Treską rozmawiała i Treska o pewnych świadectwach czy kazaniach, nie wiem, później się dowiem, powiedziała, że często jest tak, że Bóg wprowadza nas w pewne doświadczenie i chce zobaczyć, jak się my zachowamy. I my tak mówimy, Boże, czy właśnie to było to, czy ty czasami, i tak mi lżej mi się zrobiło, że być może właśnie jest to, że Bóg wprowadza i chce zobaczyć, jak się zachowasz, jak się do tego ustosunkujesz. Jeżeli pozytywnie, to Bóg ci w tym pobłogosławi i nawet to, co jest może zbyt ciężkie, wydaje ci się zbyt ciężkie, to będzie radością, będzie błogosławieństwem. Może tak być? Może być. Skoro ludzie trafiają do więzień, skoro ludzie tracą życie na wschodzie, dalekim wschodzie, prawda? Tracą życie, czyli ponoszą największy, tak jakby największy wymiar jakiegoś takiego doświadczenia, ale umierają, są ich godność jest deptana, bezczeszczona. I też można by powiedzieć, Boże, czy ty czasami nie przesadzasz, prawda? To są dzieci. Boże dzieci. I takie rzeczy ich spotykają. Tysiące mogłyby być, Boże, czy ty nie przekraczasz pewnych granic? Czy nie może być inaczej? Ale wchodzą w to doświadczenie i nawet jeżeli umierają, ja wierzę, że umierają z radością i idą, i wiedzą, gdzie idą. Szczepan był tym, który widział śmierć już jego, Już była. On już by praktycznie był jedną stroną tam. I co w tej chwili widział? Widział niebo otworzone. A więc wchodzimy, drodzy, w doświadczenie, ale dlatego powiedziałem, czy nie odczuwamy potrzeby pokuty? Czytając taki fragment, czy nie odczuwamy? Wielu z nas mogło mieć zupełnie inne, też jakieś inne doświadczenia, jakieś zdarzenia. A może gdzieś tam wybuchłem, może się, nie wiem, a może inna rzecz. My powinniśmy, powiem, codziennie mieć potrzebę pokuty. Jeżeli przychodzimy w pokorze, Bóg nam pokazuje nasze porządliwość, naszą naturę. I jeżeli pozwolimy tylko Bogu, pozwolimy Bogu, aby Bóg wejrzał i żeby nam przedstawił, ja wierzę, że co godzinę będziemy mieli potrzebę pokuty. I to nie znaczy, że ta pokuta to będzie coś, że my będziemy, nie wiem, ryczeć czy w rozpaczy. Nie. To jest łaska Boża, jeżeli my mamy, że Bóg nam daje łaskę tej pokuty, że my odczuwamy, że my możemy pokutować. A wtedy za tym idzie od razu radość. Także ten werset jest, ten fragment, który Mariusz przeczytał, rzeczywiście jest naprawdę przepiękny. Sprawiedliwość rzucają na ziemię. Jakże często ludzie sprawiedliwość rzucają na ziemię. Nie wybierają Bożej drogi, wybierają swoją i mówią, że to jest tak i tak, absolutnie nie inaczej. Ja tak będę żył, ja tak będę żyła, bo tak uważam i absolutnie co mi tam kto, a Bóg na przykład, a Pan Jezus. To jesteś tym, jeżeli tak zachowujesz się, jesteś tym, który rzuca sprawiedliwość na ziemię. A Słowo Boże mówi o takich, co mówi? Biada tym. To mówi Bóg. Biada tym, którzy tak postępują. Biada tym, którzy rzucają, którzy przemieniają prawo w piołun. To są naprawdę, rzeczywiście Mariusz powiedział, że każdy werset to jest, i ja też tak pomyślałem, mimo niż powiedział mi, każdy werset to jest kazanie. Jest to naprawdę głębokie słowo, które było czytane. Adaś powiedział tak troszkę o naturze, o zwierzętach. Ja bardzo lubię oglądać takie rzeczy, czytać o takich rzeczach. I kiedy Adaś mówił o tym, że o tych, jaki grzech jest ładny i tak dalej. A też taki mi się obraz też taki pewny. Jak myślicie, orka, wiecie, co to jest orka? To jest wielka ryba, wielki ssak, wielkie zwierzę, możemy powiedzieć. Nie wiem, chyba 5, 6, 7 nawet ton może osiągać. I długość, dzieciom może to się kojarzyć bardzo pozytywnie, bo w pewnych filmach jest orka przedstawiona jako taki przyjaciel człowieka i tak dalej. Tak, ale czy wiecie, że orka też jest bardzo drapieżną rybą. Gdzie, jakbym tak wam powiedział, gdzie orka najwięcej jakby pokarmu znajduje dla siebie? Jest rybą. A więc gdzie? Gdzie? Proszę? No właśnie. Przy brzegu i na brzegu. Prawda? Dziwne. Ryba na brzegu. No to jest no faktycznie. I poluje na bezbronne pingwinki młode, uchatki, które przy brzegu bawią się. I widzą cień, ten płetwę, która się zbliża i nie uciekają. To jest takie, jeżeli widzieliście ten moment, kiedy orka wychodzi prawie że na brzeg i porywa takiego, czy młodego pingwinka, czy młodą uchatkę. Piękne stworzonka, no śliczne. I za chwilę pożera, idzie. To jest ciekawe, że ona wyrzuca się prawie że na ten brzeg i potrafi z powrotem wrócić do morza. Potężne zwierzę. Za chwilę znowu pożera, za chwilę wraca, a te naiwne, głupie uchatki, przepraszam, naiwne, iż takie, no aż byśmy, po co one tam są? Dlaczego już jedno porwali, jedno orka porwała, za chwilę przypływa następne, a one dalej są na brzegu. Takie naiwne i głupie. Młode, naiwne i giną. Oczywiście to jest łańcuch pokarmowy i tak dalej, to jest, ale kiedy widzimy tylko taki obraz, to nam to od razu Głupie, naiwne, młode, chociaż niewinne, szkoda ich, ale jakie głupie. Dlaczego nie pójdą 4-5 metrów dalej i już tam byłyby bezpieczne? A no, one tak na przybrzegu i giną, jedna po drugiej. Aż się orka naje, czy orki się najedzą i sobie odpłyną w morze. Drodzy, taka właśnie naiwność. Także my często jesteśmy naiwni. Właśnie, dlaczego mam tego nie dotknąć? Dlaczego na to mam nie popatrzeć? Dlaczego tam nie powinienem iść? Dlaczego? No przecież to nie jest nic takiego. To nie jest nic takiego. Przecież od razu nie zginę. Przecież od razu nie zginę, ale ginę. Kiedy brat Henryk czytał ostatnio ten fragment o Kainie i Ablu, jest to takie smutne, bo to są pierwsi obywatele, że tak powiem, naszej ziemi. Są to pierwsze dzieci Adama i Ewy. I ten pierwszy grzech i najbardziej potworny od razu morderstwo, od razu zabójstwo i bratobójstwo. No nie było jeszcze nikogo, dlatego nie można było innego zabić. Albo ojca, albo matkę, albo brata, jeżeli już. Albo ojciec syna, czy matka męża i tak dalej. To tylko taka była możliwość. I drodzy, jednak już na początku jest ten okropny pierwszy grzech. To już jest konsekwencja. Ale jakże szybka. Ale jakże, co spowodowało to, że Kain zabił Abla? I kiedy wymienialiśmy, prawda? Kiedy brat Henryk się pytał, my wymienialiśmy. Było też wymienione coś jeszcze, czego brat Henryk nie chciał o tym mówić. Ale prawdą jest, że zazdrość. Drodzy, cóż to takiego jest zazdrość? Czy to rzeczywiście coś takiego, mogę zazdrościć, prawda? Mogę? No dlaczego nie? Zazdrościmy. Dzisiaj ludzie sobie wszystkiego zazdroszczą. Nie będę wymieniał, bo to... Ale zazdrość, drodzy, jest na porządku dziennym. I to nie tylko w świecie, ale i wśród wierzących. Zazdrość jest jednym chyba z takich najbardziej powszednich grzechów, które z którymi człowiek nie chce walczyć. A to jest bardzo niebezpieczne, zazdrość. Zawiść spowodowała to, że Kain zabił Abla. Abel dał tą ofiarę z pierwocin, tam jest napisane, że z pierwocin swoich. Chciał się Bogu przypodobać i to, co było najlepsze, oddał Bogu. I Bóg wejrzał na tą ofiarę. Kain niekoniecznie. Kain, właśnie. Coś, co mu zbywało na przykład, to dał i oczekiwał, że Bóg to zaakceptuje. Powiem, pozbył się pospolitych, ale oczekiwał nagrody. A że Bóg wejrzał, to zazdrość. Drodzy, padło tam takie, wy powiedzieliście takie słowo, kiedy to usłyszałem, tak pomyślałem sobie, czy to rzeczywiście. Ktoś powiedział, że między innymi Kain był ambitny. Czy był Kain ambitny? Czy można powiedzieć o tym, że Kain, że też ambicja Kaina spowoduje, czy można mu to przypisać? Że Kain był ambitny. Właśnie, no to, i to jest takie, widzę, że czy Kain był ambitny? I co to jest? Czy ambicja to jest pozytywna sprawa? Czy, jak myślicie, ile razy, to, że Darek o tym powiedział, to nie znaczy, że my tego nie robimy. Ile razy w Biblii jest zamieszczone słowo ambitny czy ambicja? Jak myślicie, ile razy? Nie ma? To dlaczego go nie ma? Nie ma tego słowa w Biblii. Bóg tego w ogóle nie używa. Ale pozwolę sobie sięgnąć do mądrych książek I co to jest ambicja? Powiedzieć, że to jest coś pozytywnego. Poczucie własnej wartości, to jest definicja ambicji, to nie jest moja definicja, to jest przez poczucie własnej wartości i chęć jak najlepszego jej spożytkowania. Aspiracje, pragnienie osiągnięcia wyższej pozycji i prestiżu społecznego, sukcesów, powodzenia, sławy, szlachetna duma, godność osobista, honor, miłość własna. Ambicja wygórowana, chorobliwa, zarozumiałość żądza zaszczytu, władzy, uznania dla urojonych cnót i zalet. Czy Kain był ambitny? Aha, teraz już wiem, że był ambitny. Był ambitny. Kain był ambitny. Szkoda, nie chciałem was aż tak mocno wkopywać, chciałem zapytać, kto z was jest ambitny. Ale zdawałem sobie sprawę, że was wpędzę w pewną taką pułapkę może. No to jakże... Proszę? Bo nie spróbowałem. Mówimy często, prawda, on jest ambitny, ona jest ambitna, ambicja. Dlaczego nie jesteś ambitny, drodzy? I być może, nie wiem właśnie, czy Henryk usłyszał to słowo i pomyślał sobie, że to jest coś pozytywnego, dlatego nie można go przypisać Kainowi. A właśnie, że można go. Kain był ambitny. Kain między innymi był ambitny. Po trupach do celu. I łatwizną i do celu. Dzisiaj ludzie w świecie właśnie są ambitni i tak jak ten ta definicja ambicji i mówi, w jaki sposób chcą i czego chcą i jak to zyskują. A w Słowie Bożym tego w ogóle nie ma. Nie ma ujętego tego słowa. Ani razu Bóg nie ma tego słowa. To jest coś właśnie przeciwnego, ktoś to powiedział przed chwileczką? Skromności, pokory, uniżenia. Drodzy, ambicja też może, może, i popycha do grzechu. Mamy wygórowane aspiracje. Chcemy właśnie osiągać pewne poziomy i uważamy, że to jest coś w porządku. A to jest przeciwieństwo Bożej naturze. I między innymi ambicja, zazdrość. To jest podobne. To jest prawie że podobne. Doprowadziła do tego, że Kain zabił swojego brata. Taka konsekwencja, drodzy. Jakikolwiek grzech jest w naszym życiu, prędzej czy później, prowadzi do śmierci, śmierci duchowej. Jakikolwiek grzech. I cóż mogła czuć Ewa albo Adam, rodzice? Drodzy, myślę, że oni chyba najbardziej odczuwali skutki swojego grzechu. Dlatego, że dali się skusić diabłu. Posłuchali podszeptu diabła. Posłuchali tego, że diabeł mówił, a czy rzeczywiście musicie tak? Prawda? Bo to jest to, czy rzeczywiście nie możecie jeść z tego drzewa? No, czy... Ale zjedźcie, a zobaczycie, co będzie. Co osiągniecie? Ileż dobra na was spłynie? I dzisiaj diabeł mówi, dlaczego ty się tego, bo Biblia tak mówi, albo jakiś tam wujek za kazanicą powiedział, że tego nie wolno, albo tego nie wolno. No i zobacz, ile ludzi to robi i co? No i co? Zobacz, co mają. Drodzy, i co mają? Diabeł dzisiaj przychodzi i w ten sposób mówi. Drodzy, jak Ewa musiała odczuć, bo przez moment czujcie się, to ona, oczywiście nie chcę teraz, broń Boże, że to kobieta i tak dalej, bo wiemy, jakie były, jak to się wszystko odbywało, ale czyż ona jako matka nie czuła tego piętna grzechu też na sobie? Gdyby nie posłuchała się diabła, prawda? Gdyby zaufała do końca Bogu, Bóg powiedział, i gdyby ufała Bogu, ale posłuchała się diabła, raz posłuchała się diabła. I konsekwencją tego grzechu, i konsekwencją było później, oczywiście zaraz osiągnie, ale straszna. Jej dziecko dopuściło się morderstwa. Ileś smutku. Jak ona musiała pokutować. Jak ona mocno musiała odczuć to, że zgrzeszyła. Drodzy, dzisiaj, my nas mówimy, no bo Ewa zgrzeszyła. Ale wierzę, że Ewa mocno pokutowała i ona Ona wiedziała, co to jest grzech, co to jest nieposłuszeństwo wobec Boga. Ona wiedziała. Ona, innymi słowy, by mogła powiedzieć, ona na własnej skórze to przeżyła. Drodzy, nasze nieposłuszeństwo, skutek naszego grzechu. Drodzy, czy pomyślałeś sobie na przykład, mówię teraz, chcę powiedzieć do nas, do rodziców, do was, do dzieci, do młodzieży, skutek twojego czy twojego nieposłuszeństwa może spowodować to, co spowodowało to w przypadku Ewy i Kaina. Czy możesz tak sobie pomyśleć, że moje nieposłuszeństwo może spowodować na przykład śmierć duchową, może, twojego dziecka? Nie chcemy tak myśleć, prawda? Bo dlaczego tak mam myśleć? Lepiej jest grzeszyć. Lepiej być i nie myśleć o tym. Drodzy, nieposłuszeństwo. Drodzy, nieposłuszeństwo. Grzech to jest śmierć. Prędzej czy później on to powoduje. Bądźmy posłuszni. Wierzmy naszemu Bogu. Nie dopuszczajmy grzechu do naszego życia. O nasz Panie ukochany, któż Cię pojmie, któż? Jest to piękny taka modlitwa. O nasz Panie, któż Cię pojmie? Drodzy, to jest ta miłość Jezusa Chrystusa. I w tym mówimy, i któż Cię pojmie? I tym się zachwycamy. Ale powiem, to zachwycenie nasze niech będzie też w tym kierunku, kiedy Bóg, kiedy Słowo Boże nam mówi, bądź posłuszny. Nieczystego się nie dotykaj. To ty czytasz, Lasiu? Tak? Nieczystego się nie tykaj. Czy tak myślisz? Czy w ogóle widzisz te nieczyste rzeczy? Czy widzisz nieczyste rzeczy w swoim życiu, których nie powinieneś się dotykać, a się dotykasz? To nasz Pan ukochany wskazuje nam na te rzeczy. Czy myślimy wtedy o naszym Jezusie Chrystusie, o Bogu, o jako naszym Panu? Boże, jak to dobrze, że mi pokazujesz na te rzeczy. Czy mówimy, o nie, to jest moja strefa, tu jest moje podwórko i tu, Boże, nie wchodź. Chcę to robić i będę to robił. I ty mi w tym nie zabronisz. Nie słuchajmy podszeptów szatana. One prowadzą do śmierci. Tak jak doprowadziły do śmierci Abla. Kain dopuścił się tego. Drodzy, to jest straszna rzecz, ale po to jest ona opisana. Mało wiemy z innych rzeczy, ale po to ona nam jest między innymi opisana, abyśmy wiedzieli, czym jest grzech, jaką okropną rzeczą jest grzech. Między innymi zazdrość, między innymi ambicja, zawiść i inne rzeczy, i pożądliwość. To prowadzi do strasznych skutków. Dałby Bóg, abyśmy przestrzegali, abyśmy byli posłuszni. Aby to, co do nas Bóg mówi, abyśmy przyjmowali i oczekiwali w pokorze, w uniżeniu, z nadzieją, że Bóg będzie nam błogosławił, bo będzie nam błogosławił. Amen.
Chwała Panu Bogu, że możemy przeżywać dzisiaj wspaniały czas i już jest 11:30 prawie, za 10. A tak sobie myślałem, dzisiaj nie będzie Krzysia, dzisiaj nie będzie Sławka, to faktycznie krótko będzie, ale Pan Bóg nas pobudza do modlitw, do dzielenia się Słowem Bożym, do uczenia się i chwała Bogu za taką wielką łaskę. Ja bym, bo tak, można by było jeszcze jedno kazanie i jeszcze jedno dołożyć do tego, co już było czytane. Myślę, że jeszcze wiele razy będziemy, tak jak czytaliśmy, także i będziemy czytać te słowa z Księgi Amosa. Jest to takie spojrzenie Boże i takie naprawdę słowa do nas, takie co nie biadajcie teraz, bo dopiero będziecie biadać, jak ja przejdę. Nie biadajcie teraz na wszystkich ulicach, ale co zrobicie, jak ja przejdę? Co zrobicie, jak ja przez twoje winnice przejdę? To tak jakby ktoś uciekał przed lwem, a spotyka niedźwiedzia. A gdy wejdzie do domu i opiera rękę o ścianę, ukąsi go wąż. My mamy pamiętać, Bóg kieruje naszą uwagę na to, że On jest naszym sędzią. On będzie naszym sędzią. On będzie nas rozsądzał. On będzie wydawał wyrok. Dlatego mamy żyć nie tak, żeby ludzie cokolwiek tam dobrego czy widzieli, a niedobrego nie widzieli. Mamy tak żyć, ze świadomością, że Bóg wszystko widzi i to Bóg będzie nas rozliczał ze wszystkiego, a więc my jesteśmy w dobrej sytuacji, ponieważ jesteśmy już dziećmi Bożymi, jesteśmy przed Bożym obliczem. My przychodzimy do społeczności, do zboru, mamy zbory, mamy społeczność, gdzie się zbieramy razem, gdzie się razem uczymy, gdzie modlimy się jeden o drugiego. To jest dobra sytuacja. Jesteśmy już na tym dziedzińcu sądowym. Weszliśmy dobrowolnie, zgodziliśmy się na to, żeby Bóg nas sądził. Chcemy, prawda? Jeśli chcemy oczywiście. Jeśli pozwalamy, żeby Słowo Boże sądziło nas teraz. To jest dobra sytuacja. Korzystna. Powiem, bo teraz załatwiamy te najważniejsze sprawy. Ludzie to odkładają na koniec swojego życia. Ludzie to odkładają najważniejsze sprawy. Wieczność odkładają, jak będą starzy, jak już nic im nie będzie chciało, jak już im się świat sprzykrzy i się najedzą tego, to wtedy się wezmę za to. A niektórzy nawet w naszym kraju odkładają te rzeczy jeszcze dalej, po śmierci. Jak umrę, niech wtedy się za mną pomodlą, wtedy niech ksiądz przyjdzie i odprawi chrześcijański pogrzeb, tak? O, i sakramenty wszystkie, i niech przeczyta, i niech powie, Panie, przyjmij do raju swojego sługę. A jaki on był sługa? Żaden. Ale ponieważ kiedyś tam chrzest przyjął, ale ponieważ będzie msza za niego, ale ponieważ świece poświęcimy i grób poświęcimy, jak może być inaczej? Wiecie, niektórzy odkładają swoje najważniejsze sprawy nawet po śmierci. Nie mają czasu się zająć nimi teraz, bo życie za piękne. Bo miłość do tego świata, do życia swojego jest za wielka. Co tam teraz oddawać cokolwiek Bogu, czy tam się zastanawiać? Nie. Nawet już po śmierci zostawiają to i myślą, że może przejdą przez czyściec i pójdą do nieba, bo prawdopodobnie tak myślą, tak się dają diabłu zwodzić. Ale my jesteśmy z tych, którzy już są na tym dziedzińcu sądowym Bożym. Jak przychodzimy do zboru, jak bierzemy Słowo Boże, nawet w swoim domu, to wchodzimy na tę rozprawę sądową. Powinniśmy tak. I Bóg w swojej miłości, nie w swojej groźbie jeszcze, nie w swoim gniewie, ale w swojej miłości mówi nam, co mamy czynić, jak mamy żyć, co mamy zostawić. Kochani, i ten, kto tak żyje, nie będzie kiedyś sądzony, bo teraz się daje osądzać, bo każdy musi być osądzony. Ale teraz jest taka łaska właśnie, że nasze grzechy mogą być odrzucone. Że nasze grzechy możemy złożyć u stóp Pana, możemy prosić Jego, a On je oczyszcza. To jest wspaniałe, że możemy być dziećmi Bożymi. Ja chcę przeczytać z Ewangelii Jana bardzo miły fragment, który się dobrze czyta, wspaniale się czyta, taki naprawdę przepiękny, można powiedzieć, obraz o owczarni w Ewangelii Jana w 10 rozdziale. Pierwszych 6 wierszy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Pierwsza rzecz to to, że Jezus wszedł przez drzwi, wszedł, powiem, legalnie, wszedł niepokryjomo. Pan Jezus mówi, że ten, kto się dostaje w inny sposób, to jest złodziej. Kiedyś znajomemu ukradli konie i wiecie, jakie ukradli? Były na pastwisku, a nie rozebrali ogrodzenie. Bardzo prosta robota to była, ale nie weszli przez bramę. Rozebrali przęsło i ukradli 2 konie. Bo złodziej nie wchodzi przez bramę. Złodziej wchodzi inędy, jak w starym tłumaczeniu było. Innym miejscem. I Pan Jezus mówi, że ten, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, lis nie wchodzi przez główną furtkę do kurnika. On się podkopuje gdzieś tam pod siatką i wtedy jak się podkopie, to wchodzi i morduje kury, tak? Wyciąga. Złodziej. A Pan Jezus mówi, a ja jestem dobrym pasterzem. Ja weszłem przez drzwi. Diabeł jest złym pasterzem, jeśli to nie jest pasterzem, jest złodziejem. On mami ludzi, on oszukuje. Jezus przyszedł jawnie. Jezus powiedział, kim jest. Jezus powiedział, po co przyszedł. Jezus powiedział o naszych brzemionach. Jezus powiedział o naszych ciężarach. Jezus powiedział o naszym przekleństwie. Jezus nam powiedział o grzechach naszych i powiedział, że za to czeka sąd. Jezus powiedział, że on może wziąć te grzechy i zabrać je, oczyścić nasze życie. On powiedział, że przyszedł po to, aby umrzeć za nasze grzechy. On przyszedł powiedzieć nam, że on przychodzi wzywać niesprawiedliwych grzeszników do pokuty. Przychodzi. On powiedział wszystko legalnie, wszystko jasne. On do uczniów powiedział, nic przed wami nie zataiłem, wszystko wam powiedziałem, wiecie, mnie znacie, ojca mojego znacie i drogę znacie. Jezus wszedł przez drzwi. Jezus jest dobrym pasterzem. Diabeł zwodzi, diabeł ciągle kluczy, diabeł ciągle chce nas oszukać. Diabeł mówi, że Bóg kłamie, ale on nie kłamie. Już Ewie to powiedział, tak? Czy to prawda, co Bóg powiedział? Czy dotrzyma swojego słowa innymi? Nie, nieprawda, on was straszył. I do dzisiaj diabeł zwodzi. I do dzisiaj diabeł zwodzi, tak? Podstępnie, kochanie. Jedyny, który przyszedł, powiem tak oficjalnie, bez wstydu i stanął przed nami, to jest Jezus Chrystus. Który powiedział o stanie naszego życia, o stanie naszej duszy i mówi nam o stanie naszej duszy. Kiedy przychodzimy do Pana Jezusa Chrystusa, to On mówi o stanie naszej duszy. Powiem, On diagnozuje, bo to jest najważniejsze. Ale daje od razu radę. Od Niego można wyjść już uleczonym. Chwała Panu Bogu, że już od Niego można wyjść. On nie mówi, a teraz masz wielki problem w swoim życiu, masz grzech i to jest rak, który cię zabije. I szukaj. Albo załamuj się i nie wiem, co z tobą, ale ja już ci powiedziałem. Nie, Pan Jezus leczy. I od Niego wychodzi człowiek zdrowy. Jedyny, który w taki sposób przychodzi i tak mówi, i tak zwiastuje. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Pan Jezus wszedł przez drzwi. I nikt z nas nie podejrzewa. Nikt z nas, ten, który poznał Jezusa Chrystusa, naprawdę, który Go poznał, usłyszał, który się z Nim spotkał, nie ma nigdy w życiu Jego, nie zrodzi się, w sercu Jego nie zrodzi się podejrzliwość, a może to oszust, prawda? Nikt, a może oszukuje. Nikt, kto prawdziwie spotkał się z Jezusem porozmawiał z Nim i z tej relacji wyniknęło Jego zbawienie, nigdy powstało kiedyś w waszym sercu tak, że Jezus zwodzi, coś nieprawdę powiedział, coś zatrzymał i jest jakaś pułapka? Nikt z nas. Nie. Kiedy Jezus staje przed nami, to on wzbudza takie zaufanie. Tylko On tak potrafi wzbudzić takie, bo on ma te wszystkie atrybuty, które wzbudzają zaufanie. Nie ma u Niego nic, nigdy, nikt nie dostrzegł czegoś złego, czegoś obłudnego. Nikt nie znalazł. Ja mówiłem to w Wałczu i też kiedyś mówiłem o tym, że też czytałem, prawie że to samo czytałem, co u siostry Szorygowej, że kiedy Jezusa Chrystusa postawili kapłani przed swoją radą, przed sobą, to jest powiedziane, że szukali przeciwko niemu fałszywego świadectwa, ale nie znaleźli. I też tak mówiłem, że oni nawet nie szukali prawdziwej przyczyny, prawdziwego powodu, bo wiedzieli, że nie znajdą prawdziwego powodu, żeby go skazać na śmierć, bo nie ma. Oni już spadli do takiego poziomu, że szukali fałszywego świadectwa. Szukali fałszywego. Więc gdyby ktoś przyszedł i powiedział do nich, wiecie, ja mam prawdziwe, to od razu by go wyrzucili. Po coś ty nam? Mi nie trzeba nam z prawdziwego, bo prawdziwe będzie pozytywne. Tak? Oni by go od razu wyrzucili. Oni szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi. Gdyby przeciwko tobie czy mnie szukano fałszywego, ilu by mogło przyjść i powiedzieć? A przeciwko, jest napisane dziwne, jakieś niesamowite słowo, ale nie znaleźli. Nawet fałszywego nie znaleźli. Przeciwnicy, wrogowie nie znaleźli nawet fałszywego. I w zasadzie głównym oskarżeniem czy argumentem, który skazał Jezusa na śmierć, to było: powiedz, czy jesteś Synem Bożym, no bo tego już nie mogli przyjąć. Jakżeż tutaj Syn Boży na tej ziemi? I się zbratał z takimi, a nie z nami. I z wszetecznikami, i z grzesznikami siada, z celnikami. Jakżeż Syn Boży? Jezus powiedział: ty powiedziałeś. I wtedy powiedział: słyszeliście? Zbluźnił. Słyszeliście? Co powiedział? Mówi: no, to śmierć. Koniec. Tak, Jezus jest szczery, jest czysty, jest prawdą. On jest prawdą, w pełni prawdą. On jest miłością, tak? On jest dobrocią, w pełni. Od A do Z jest dobrocią, więc kiedy Pan Jezus, on jest drzwiami i dlatego ci, którzy wejdą przez te drzwi, którzy znajdą Jezusa, chcą przy Nim być. Nikogo takiego nikt nie znajdzie, nikogo takiego nie znajdziemy, nawet w żadnej mierze podobnego chociaż do Jezusa Chrystusa. Oj, to jest cudowne znaleźć Jezusa, ale to jest cudowne, że On szedł, On się stał bramą. Wiecie, że w taki sposób Jezus Chrystus otworzył tą bramę, że On w taki sposób szedł i stał się bramą. Taki naprawdę, taki absolutnie odkryty, całkiem odkryty sposób. Nic tajnego, nic podstępnego w Nim. Taki był Boży plan wobec nas. Bóg mógł zrobić o wiele bardziej zawiły plan zbawienia. Bóg, którego, powiem, zamysłów człowiek przecież nie doścignie. Bóg mógł zrobić tak zawiły, żeby nikt nie zrozumiał. Jezus kiedyś powiedział: uwielbiam Cię, dziękuję Ci, Ojcze nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. A Bóg tak to uczynił, że prości ludzie, że prostaczkowie przyjmowali, rozumieli, wiedzieli i oddawali życie za Jezusa Chrystusa. I dzisiaj ci, którzy tam w tych krajach są prześladowani, są skazywani na śmierć. Jak zobaczą Jezusa Chrystusa, wiecie, rozumieją wszystko. Prości ludzie. Tam jest ciemnota, można powiedzieć. Tam jest zacofanie, tam jest bieda. Tam ludzie nieraz i nawet jeszcze światła nie mają. A oni poznają Boga i później straszne tortury, żeby się wyrzekli Jezusa. Mówią: nie, Jego nie. Jest im to objawione. Poznali Jezusa Chrystusa i On jest tak cudowny. Oni Go takim widzą, że idą na śmierć. Kochani, mamy tak widzieć Pana Jezusa, to jest raz. Ale drugie rzeczy, które z tego chciałbym powiedzieć o owcach. Widać z tego fragmentu cztery takie rzeczy, które należą do owiec, które posiadają owce. Cztery takie rzeczy, które posiadają owce. Ten piękny obraz pasterza i owiec jest zawsze piękny, jest zawsze mile widziany, jest taki wdzięczny. I dlatego tak lubimy, powiem, ja i my wszyscy na pewno lubimy odnosić ten obraz do swojego życia, do swojej relacji z Jezusem Chrystusem, czy relacje Boga do nas, że On jest naszym pasterzem. Jest napisane, że owce znają Jego głos. Owce posiadają cztery cechy w tym fragmencie, a jedna z nich to ta, że znają Jego głos. Owce znają głos pasterza. Wydawałoby się, no to normalne. Powiem wam, dla owiec to normalne, ale tak normalnie to nienormalne. A teraz pomyślmy o nas, bo my jesteśmy, przecież to nie o owcach Jezus mówi. On tego nie odnosi do owiec i do owczarni, on to odnosi do nas, do ludu swojego, do zbawionych i do siebie, prawda? Na podstawie tego. A teraz ja jestem owcą. Czy znasz głos pasterza? Czy znasz głos Jezusa? Kiedy mówimy albo czytamy świadectwa o tym, że ktoś usłyszał głos Jezusa Chrystusa, głos pasterza, ktoś się spotkał, ktoś miał, ach, no usłyszał, tak jak Mojżesz mówił, i nikt tak teraz nie słyszy. Słyszą tak jak Mojżesz też. Są tacy, co słyszą. Mówią: ach jej, gdybym ja usłyszał taki głos Jezusa. Każdy z nas pragnie tak usłyszeć. Jeśli ktoś opowiada sen jakiś, że przyszedł do niego Jezus i coś powiedział, no to każdy z nas chciałby coś takiego przeżyć, prawda? Znać głos Jezusa Chrystusa. Czy znamy głos Jezusa? A gdzie ten głos Jezusa jest? A co jest tym głosem Jezusa? I można powiedzieć, no ja nie słyszałem jeszcze głosu Jezusa. Ja nie słyszałem może jeszcze głosu Boga. Czy znamy głos, owce znają głos Jezusa, a czy my znamy głos pasterza naszego? A może to jest tylko głos jakiegoś brata? Na przykład dzisiaj to był tylko głos Mariusza. Jutro też to może być głos Mariusza na następnym nabożeństwie, albo Piotrusia, albo Sławka. I powiesz, po 20 razach posłuchasz mnie, kogoś i powiesz, nie znam głosu Jezusa, ja nie słyszałem głosu Jezusa. No Mariusza dobrze znam, Bartka też dobrze znam, o czym mówi, jak mówi, po głosie, ale Jezusa nie. Znamy głos Jezusa. A jak brat czyta, to już nie jest, to już jest Mariusz? Tak. Ale widzicie, komu przypisujemy to Boże Słowo, które jest czytane? Komu przypisujesz na przykład napomnienia, które otrzymujesz? Jeśli jako bracia i siostry przyjmujecie napomnienia od brata, komu przypisujesz te napomnienia? Niedobremu bratu. A może to Jezus? A kiedy matka napomina dziecko swoje, to komu ono przypisuje ten głos? Wiecie, to nie jest takie normalne u nas. Dla owcy jest normalne, że zna głos swojego pasterza. Wiecie, dlaczego jest normalne? Bo to jest owca. I owca zna głos swojego pasterza. Ona nie ma problemów. Ale my mamy problemy. Bo kiedy matka napomina, bo ojciec napomina, to matka napomina, ojciec, to nie Bóg, to nie pasterz. Kiedy brat napomina z Boże, to brat, a nie Jezus Chrystus. Kiedy słyszysz kazanie i cię dotyka, to Mariusz mówi, a nie Jezus Chrystus. My mamy problemy. Chyba dlatego, że nie jesteśmy owcami. Bo dla owcy jest prosta sprawa. Ona zna głos swojego pasterza. I nikt jej nie przekona, nie słucha jego. To nie jest twój pasterz. Ona zna go po prostu. Czy znamy, kiedy słyszymy modlitwy za kimś, kiedy dzieci słyszą modlitwy za sobą rodziców, jak oni odbierają? Spytaj się, czy on zna głos pasterza, który go woła, czy zachęt powie, to matka się o mnie modli. To ojciec mi nie daje spokoju. Owce znają głos swojego pasterza. I dalej jest napisane, że idą za nim, ponieważ znają ten głos. Idą za nim, to jest druga cecha owiec, idą za pasterzem. Owce idą za pasterzem. One nawet nie idą tam, gdzie by chciały. Kiedy wychodzą przecież z tej zagrody przez tą wąską bramę, kiedy wychodzą, że świat się przed nimi otwiera. Przed tymi owcami się świat otwiera. Można iść w lewo, można iść w prawo, można fikać na wprost, można iść tam, można kółka kręcić. Cały świat się otwiera przed nimi, kochani. Za tą zagrodą, za tą oborą, za tymi drzwiami. Przecież się za nimi otwiera cały świat. Przed nimi się otwiera cały świat. Wiecie, co oni robią? Co te owce robią? Niesamowite. One idą za pasterzem. Idą tam, gdzie pasterz idzie. I nie w głowie im iść tam, gdzie pasterz nie idzie. A kiedy my wychodzimy, powiem, za tą bramę, jakże często nie idziemy tam, gdzie pasterz. Bo chcemy sobie właśnie kółka pokręcić w tej stronie. Bo chcemy iść tam. Owce wiedzą, że pasterz jest im potrzebny. Owce wiedzą, że bez niego zginą. Dlatego idą za nim, a nie tam, gdzie im się chce. Jakbyś ty wiedział, że bez Jezusa zginiesz, to też byś szedł za Jezusem, ale myślisz, że nie zginiesz. Myślisz, że sobie dasz radę bez Jezusa. Myślisz, że sobie w świecie też dasz radę i tam jest fajnie. Jest ciekawiej niż na tym pastwisku. Owce natomiast wiedzą, że pasterz to dla nich ratunek. One to wiedzą. One to wiedzą, że pasterz to jest ich ratunek. To jest ich ochrona. I dlatego idą za pasterzem. To jest dziwne, szczególne, kochani, ale tak jest. Dlatego też Jezus przywołał to, ten obraz, mówiąc o nas i o sobie. A więc owce znają głos pasterza i owce idą za pasterzem. Jak jestem owcą Jezusa Chrystusa, jeśli jestem dzieckiem Bożym, będę szedł za Jezusem. Będę szedł za Jezusem. Będę się trzymał pasterza, bo bez niego to tam są wilki, tam są bandyci, tam są może psy, które mnie zagryzą, tam są ciernie, gdzie się mogę zaplątać. i sam z nich nie wyjdę. To jest fajny obraz, ale ja tak szczególnie zwracam uwagę na to i mówię o tym, że w tym obrazie jest pasterz i w tym obrazie są owce. I te owce mają coś, że tak powiem, wrodzone. Mają coś tak głęboko wryte, że to są właśnie owce. Inaczej to by nie były owce, to by były kozły. Albo uparte osły. Nie wiem, czy osły by poszły za pasterzem. Wiedzą, że to jest jego pan. Wiozą go 2 kilometry. Takie obrazy fajne. 2 kilometry idą, on ich siedzi nim na grzbiecie i oni idą. I nagle jest most. I osioł mówi nie. I pan może mu gadać, nie? I leje go, a on stoi jak osioł. Uparł się. Nie wiem, czy stado osłów by poszło za pasterzem. Nie ma takiego obrazu. Albo stado kozłów, czy by poszło za pasterzem. Po prostu Pan Jezus o tym nie mówił, bo prawdopodobnie nie poszłyby za pasterzem, by poszły tak, jak dzisiaj ludzie idą. Nawet jak chrześcijanie idą. Jeden w tą stronę, a każdy jak chce. Jak mu się chce. Nie tam, gdzie wiezie go głos pasterza, nie tam, gdzie idzie Jezus Chrystus, ale tak, jak co dziś jest w modzie. To tam pójdę. Jezus nie chodzi tam, gdzie co dziś jest w modzie, ani co dziś jest popularne. Jezus prowadzi do żywota wiecznego, prowadzi na tą samą, na te same pastwiska, prowadzi do społeczności z sobą, prawda? Tam prowadzi, zawsze i wszędzie. Cokolwiek świat, jakiejkolwiek barwy przybierze, to Jezus prowadzi w swoje, on ma swoje pastwiska. On ma swój zdrój wody żywej. Od wieków taki sam, jeden. I nie patrzy na to, co inni oferują. Nie patrzy na to, co inni reklamują. Jezus idzie, bo wie, gdzie ma iść, bo wie, gdzie jest życie, bo On jest życiem. Owce wiedzą, kim jest pasterz. Oni wiedzą, że bez pasterza zginą i idą za pasterzem. Owce mają, powiem, taką cechę. Kochani, my musimy taką cechę, powiem, jak to powiedzieć, zrodzić. Bo z natury chodzimy, gdzie chcemy, tak? Taki jest człowiek. Każdy z nas, tak jest napisane, każdy z nas, nie ma wyjątku, kochani, każdy z nas, którzy tu siedzimy, każdy z nas poszedł jaką drogą? Swoją drogą. O, tak chodzimy. Do tego jesteśmy zdolni. To jest cecha nabyta, to jest cecha dziecka Bożego. I nabyta cecha dziecka Bożego, że zaczyna chodzić za Jezusem, że zaczyna się trzymać Jezusa, że zaczyna odrzucać grzech, zaczyna walczyć z pokusami, a iść za Jezusem Chrystusem. To jest cecha Bożego dziecka. Wrodzona cecha. Nie stanie się tak, że ja jeden jest posłuszny, a drugi jest nieposłuszny. My mamy się nauczyć posłuszeństwa. Trzecia cecha, owiec. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Owca nie zna głosu obcych. I powiem, owca nie chce znać głosu obcych. Owca chce słuchać i słyszeć co poranek swojego pasterza. Wtedy jest szczęśliwa. Wtedy jest bezpieczna. Gdyby tam jakiś dzień przyszedł ktoś obcy, to ona za nim nie pójdzie. Może będzie ładniejszy. Może będzie przystojniejszy, może będzie miał piękny ten brzmienie głosu. Owca nie pójdzie. Może będzie donośniej wołał. A może będzie bardzo się uśmiechał, a może będzie wiele obiecywał. Ale owca nie pójdzie za nowym. Za obcym nie pójdzie. Poczeka na swojego pasterza. Nie zna głosu obcych. Nie chce znać głosu obcych. A zobaczcie, jak to nam często wydaje się, że to konieczne, żeby znać głos obcych. Chcemy znać, mówimy, to jest konieczne znać głos obcych. Trzeba znać głos świata. Trzeba znać głos diabła. Trzeba zasmakować. Trzeba spróbować. Trzeba podyskutować. My mamy takie nastawienie, że chcemy znać. Uważamy, że człowiek, światły człowiek powinien wszystko... A to pięknie, ten pomruk brzmi, a to światły człowiek... To nie taki tylko Jezus. To jest fajne, to jest takie, przypinanie medali, wiecie. Dlaczego? Nie możemy być. My chcemy znać wszystkie głosy prawie, że. Ale owca nie zna głosu obcych. My mówimy, a jak bez tego żyć, żeby nie znać innych głosów? Ale ponieważ owca nie zna głosu obcych, dlatego przed nim, wiecie co robi? Ucieka. Tak to jest napisane. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego. I to jest czwarta cecha owcy. Ucieka od obcego. A dlaczego ucieka? Bo nie zna jego głosu. A dlaczego nie zna jego głosu? Bo nie chce znać. Bo ma swojego pasterza. I wiecie, kochani, dlaczego ludzie, kiedy są w doświadczeniach, nie mają pasterza swojego, oni uciekają się do innych, do różnych pasterzy. Kto przegada, do tego się uciekają. Wiecie, kto na dany moment okaże się, no, niby stabilniejszy, to uciekają. Wiecie, nawet ma swojego męża, ma swój dom. Przecież to jest stabilność jakaś, ale znalazł się tam drugi, stabilniejszy, bo ma większą premię, pensję. Nie wiem, może przystojniejsze, to też jest jakaś lokata. Uciekają do niego, idą. Tracą swoje życie. Widzicie, to się tak powoli, dlaczego uciekają? Bo nie znają. Dlaczego nie znają? Bo nie chcą znać. A dlaczego nie chcą znać? Bo mają już swojego pasterza. Mamy swojego pasterza. A czy jest z nami tak, gdyby się tak cofać w tył? Czy wrócimy do tego naszego pasterza? One uciekają. Gdyby się przyzwyczaiły do obcego, wiecie, gdyby pozwoliły, gdyby się przyzwyczaiły, poszłyby za obcym. Obcy by się stał już nie obcy. Już by się go nie bały. Dlatego uciekaj przed obcym. Uciekaj przed tym światem. Słowo Boże mówi, nie słuchać tego świata, nie słuchać podszeptów diabelskich. Nie słuchać tego. Wyrzec się tego. Odsunąć się od tego. Uciekać od tego. To są takie cztery, z tego fragmentu widoczne są cztery takie cechy owcy. Znają swojego pasterza, znają jego głos, idą za nim. Nie znają obcego pasterza, obcych głosów. I uciekają przed nimi. Dałby Bóg, abyśmy mogli tak my iść za Jezusem, a wszystkich innych pasterzy, nauczycieli, wszystkich innych atrakcyjnych i co tam jeszcze, tak odrzucać, jak owce odrzucają. To jest owczarnia, kochani. To jest owczarnia Jezusa Chrystusa. Tam tak panuje. Wiecie, tam nie ma rozrywania. W owczarni Jezusa Chrystusa nie ma takiego rozrywania, że ta owca idzie za pasterzem, a tam wołają inny i ona nie wie, co zrobić. I ona taka, wiecie, zmieszana i taka skonsternowana, bo tam lepiej gra. Nie ma. Ona ma swojego pasterza, ufa jemu i idzie. Naszym pasterzem jest nie ten ziemski pasterz. Jeden lepszy, drugi gorszy. Jeden dba może bardziej o owca, drugiemu dba o to, żeby się napić piwa. Nie wiem. Nasz pasterz jest najlepszym pasterzem. Chwała Panu Bogu. Ja mu powiedział, ja jestem dobry pasterz, bo swoje życie położyłem za nas. Położył za nas najlepszy pasterz. Po co nam inni pasterze? Po co obce głosy? Nie oglądajmy się za nikim, kochani. A bądźmy szczęśliwi, że znamy pasterza i że on codziennie przychodzi do swojej owczarni. Idźmy za Jezusem Chrystusem. Amen.